błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, patriota, kapłan, męczennik. Z Grzegorzem Szczeciną rozmawia Paulina Wysocka.
I kolejny taki ważny rys to postać księdza Teofila Boguckiego, żoliborskiego proboszcza, który w 1980 roku przyjął księdza Jerzego do żoliborskiej parafii świętego Stanisława Kostki, jakby umożliwił księdzu Jerzemu tą patriotyczną działalność. Potem, kiedy ksiądz Jerzy wszedł w środowisko ludzi pracy w sierpniu 1980 roku, ksiądz Teofil Bogucki zezwolił księdzu Jerzemu, aby ksiądz Jerzy zaprosił warszawskich hutników do kościoła świętego Stanisława Kostki, aby przychodzili na msze święte.
Zresztą chyba też pierwszą mszę za ojczyznę odprawiał ksiądz Teofil, prawda? Dobrze, dobre informacje znalazłam, że to od niego tak, się zaczęło.
Tak, no w ogóle ten właśnie rys takiej patriotycznego wymiaru żoliborskiej parafii bardzo dużo zawdzięcza księdzu Teofilowi Boguckiemu. No już od momentu powołania parafii żoliborskiej kościół świętego Stanisława Kostki to było szczególne miejsce, gdzie pamiętano o ważnych wydarzeniach historycznych. W ogóle sam kościół został zbudowany na pamiątkę 250. rocznicy odsieczy wiedeńskiej i potem, kiedy ksiądz Teofil Bogucki objął probostwo w żoliborskim kościele, w żoliborskiej parafii, to bardzo mocno dbał o to, aby wszelkie możliwe ważne rocznice historyczne były upamiętniane w tym kościele. Pamiętano o powstaniu styczniowym, pamiętano o powstaniu listopadowym, o powstaniu warszawskim, o bitwie warszawskiej, co świadczy o niezwykłej odwadze księdza Teofila Boguckiego, no, który w latach 70., kiedy obejmował probostwo w żoliborskiej parafii, był na tyle odważny, że no, te wydarzenia historyczne, te rocznice kultywował.
Takie zakazane rocznice.
Zakazane. Ponadto już w latach 70. na zewnętrznej ścianie żoliborskiego kościoła, ścianie widocznej od ówczesnego placu Komuny Paryskiej, dziś placu Wilsona, umieścił napis Bóg i Ojczyzna. I ten napis, przykład niezwykłej odwagi księdza Teofila Boguckiego, ale napis to także napis, który odzwierciedla ducha żoliborskiej parafii, ducha działalności, duszpasterskiej działalności księdza Teofila Boguckiego i potem określa także księdza Jerzego Popiełuszkę. Po latach mówiono, że ksiądz Teofil Bogucki i ksiądz Jerzy Popiełuszko to jego ojciec i syn. I rzeczywiście coś w tym było. Oni się nawzajem uzupełniali. I pierwsze msze święte za ojczyznę to już po wprowadzeniu stanu wojennego. Natomiast te msze święte za ojczyznę w żoliborskim kościele wyrosły właśnie na kanwie patriotycznych liturgii celebrowanych przy okazji różnych rocznic historycznych. I musimy też pamiętać o tym, że msze święte za ojczyznę to nie jest ewenement Żoliborza, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego msze święte za ojczyznę odprawiano w różnych kościołach, głównie w miejscach, gdzie były duże ośrodki pracownicze, gdzie działała Solidarność przed stanem wojennym, gdzie było bardzo dużo ludzi pracy. I takim asumptem do organizacji mszy świętych za ojczyznę była obecność księdza Jerzego Popiełuszki na procesach sądowych internowanych robotników.
To jest taki jego wymiar tej działalności dla Polski, prawda? To, że on chodził, że podobno nagrywał gdzieś z jakimś mikrofonem pod sutanną te procesy.
Tego nie wiem, czy nagrywał. Natomiast na pewno ksiądz Jerzy był obecny, co charakterystyczne, był obecny w stroju osoby duchownej. Był obecny w sutannie, jeśli nie w sutannie, to w koszuli z koloratką. Ksiądz Jerzy także był według świadków jedynym kapłanem, który uczestniczył w procesach sądowych internowanych robotników po wprowadzeniu stanu wojennego. Natomiast według robotników obecność księdza Jerzego Popiełuszki na sali sądowej niosła niesamowicie dla nich wsparcie duchowe, niesamowite umocnienie. Natomiast na przykład według wspomnień Jana Olszewskiego, byłego premiera Polski, który był jednym z obrońców internowanych robotników, obecność księdza Jerzego właśnie w sutannie, w stroju duchownym, jakby tonowała zapędy sędziów. W pewien sposób inaczej przebiegał proces, byli bardziej można powiedzieć, spolegliwi względem...
Pomagał samą obecnością po prostu.
Tak, tak. Co ciekawe, według także wspomnień internowanych i sądzonych robotników, ksiądz Jerzy na przykład, kiedy robotnicy opuszczali salę sądową, to podawał im dłoń, a tą dłonią przekazywał na przykład dziesiątek różańca. I na przykład zachowało się takie wspomnienie Karola Szadurskiego, jednego z przedstawicieli Zakładowej Solidarności w Hucie Warszawa, który wspominał, że ten dziesiątek różańca, drewnianego różańca w celi więziennej niósł niesamowite wsparcie. Był ostoją. I myślę, że ta pomoc duchowa księdza Jerzego, internowanym, sądzonym, była także właśnie efektem tej wojskowej drogi księdza Jerzego, który w pewien sposób mógł się domyślać, co przeżywają ci internowani, chociaż wiadomo, że to jakby zupełnie inny kontekst polityczny już nieco, inne powody osadzenia internowanych robotników niż kleryków w jednostkach wojskowych. Natomiast ksiądz Jerzy towarzyszył im duchowo w ten sposób. I co ciekawe, to właśnie w czasie tych procesów sądowych, procesów internowanych w styczniu 1982 roku, jak ksiądz Jerzy wspominał w jednym z wywiadów, robotnicy poprosili o mszę świętą za ojczyznę, mszę świętą za internowanych. Natomiast po wprowadzeniu stanu wojennego w tych różnych ośrodkach robotniczych zaczęto organizować mszę świętą za ojczyznę 13 każdego miesiąca, w dzień właśnie wprowadzenia stanu wojennego. Mszę świętą za ojczyznę. Natomiast ta prośba robotników do księdza Jerzego została złożona już po 13 stycznia 82 roku. I ksiądz Jerzy powiedział, że no już jest po 13, więc nie zdążymy odprawić 13 mszy świętej za ojczyznę, więc może msza święta za ojczyznę w żoliborskim kościele będzie naszą muszą. I to jest przykład tego, że te msze święte za ojczyznę już trwały w żoliborskim kościele, natomiast nie były one odprawiane systematycznie. Były one odprawiane przy różnych okazjach. Taką pierwszą muszą świętą, według mnie, którą ksiądz Jerzy odprawił, pierwszą muszą świętą za ojczyznę, chociaż w kronice parafialnej jest ona zapisana jako musza święta za internowanych, jest musza święta z 17 stycznia 1982 roku. Właśnie zaraz po tej prośbie robotników. Natomiast od lutego 1982 roku te msze święte za ojczyznę były odprawiane zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 19. I pełna nazwa tych mszy świętych za ojczyznę to msze święte za ojczyznę i tych, którzy dla niej cierpią najbardziej. I ta nazwa, jakby wyrażająca intencje liturgii, pojawiała się na plakatach, które początkiem 1982 roku były rozmieszczane przez wiernych współpracujących z księdzem Jerzym w różnych częściach Warszawy. Z czasem na te msze święte za ojczyznę przybywało coraz więcej ludzi.
Nawet z innych miast, prawda? Z całej Polski z innych miast. Po jakimś czasie.
Tak, i właśnie już końcem 82 roku na msze święte za ojczyznę przybywało po kilka, jak nie kilkanaście tysięcy wiernych. Msze święte za ojczyznę przez kazania księdza Jerzego, przez jego też popularność, można powiedzieć, przyciągały wiernych. Przyjeżdżali przedstawiciele ludzi pracy, przyjeżdżali wierni z różnych części Polski, od Bałtyku po Tatry. Z czasem, w miesiącach letnich, msze święte odprawiano na balkonie zewnętrznym żoliborskiego kościoła, ponieważ wiernych było tak dużo, że nie byli oni w stanie się pomieścić w żoliborskiej świątyni. Te msze święte za ojczyznę miały takie patriotyczne elementy. Możemy je wyliczyć poza kazaniem księdza Jerzego, które zawsze było osadzone w danym temacie. To właśnie takim pierwszym elementem patriotycznym to temat przewodni liturgii. Ten temat dotyczył bądź wydarzeń rocznicowych, historycznych z danego miesiąca, bądź wydarzeń społecznych z danego miesiąca, bądź wydarzeń religijnych danego miesiąca. I do tego tematu nawiązywało kazanie księdza Jerzego, wprowadzenie do liturgii, nawiązywała modlitwa wiernych, nawiązywały w pewien sposób czytania. Patriotycznymi aspektami tych mszy świętych był także śpiew, charakterystyczna pieśń Ojczyznoma, która była wykonywana na zakończenie mszy świętej za ojczyznę. I w temacie także liturgii patriotycznej mieściła się dekoracja muszalna, o których już wspomniałem.
Też coś niezwykłego, bo to nie było takie typowe, prawda, żeby na mszę świętą taką, jednak zwykłą, nie jakąś związaną ze świętami wielkanocnymi, przygotowywać dekoracje.
Tak,
Tutaj ludzie z własnej inicjatywy...
Z własnej inicjatywy przygotowywali dekoracje i te dekoracje zawsze były powiązane z tematem przewodnim. Zawsze ten temat przewodni był ustalany przez księdza Jerzego. I potem w ramach ustaleń przygotowywano właśnie czytania, obmyślano koncept w ogóle dekoracji plastycznych. I także kolejnym takim patriotycznym aspektem, który nawiązywał właśnie do tego tematu przewodniego, można powiedzieć taki wieczór poezji i odczytywanie poezji, które było powiązane z mszą świętą za ojczyznę.
To następowało pewnie po mszy świętej już.
Tak, natomiast były msze święte, kiedy fragmenty, co nie było liturgiczne, ale fragmenty poezji czytano na przykład przed liturgią słowa, po liturgii słowa i na przykład jako dziękczynienie po komunii. Natomiast po mszy świętej aktorzy warszawskich teatrów recytowali wiersze do około pół godziny po zakończeniu mszy świętej za ojczyznę. Za dobór tych wierszy odpowiadał ksiądz Jerzy. Wszystko było jakby w jego koncepcji. I musimy pamiętać, że obecność artystów, aktorów w żoliborskiej świątyni, a także artystów plastyków warszawskich teatrów, którzy właśnie wykonywali te dekoracje plastyczne, była podyktowana tym, że aktorzy, artyści po wprowadzeniu stanu wojennego podjęli bojkot swojej pracy w teatrach i przybyli do żoliborskiej świątyni, ponieważ aktorzy, także świat kultury ówczesny, również uczestniczył w procesach sądowych internowanych robotników. I właśnie na sali sądowej ksiądz Jerzy bardzo dużo poznał właśnie prawników, przedstawicieli ludzi kultury, artystów, aktorów. Potem właśnie naturalnym następstwem tego było to, że ksiądz Jerzy tych wszystkich przedstawicieli ludzi pracy, ludzi sztuki, ludzi kultury zaprosił do żoliborskiej świątyni. I też w czynny sposób zostali oni włączeni w oprawę mszy świętej. Ten wymiar tego poetyckiego wymiaru mszy świętych za ojczyznę ma niebagatelne znaczenie. Dlaczego? Komunistyczna rzeczywistość Polski Ludowej rugowała dzieła, które wchodziły w kanon literatury naszego narodu. Dlatego ludzie przybywający do żoliborskiej świątyni jedynie tam mogli usłyszeć niektóre dzieła naszych wieszczów narodowych, Adama Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej.
Czyli też taka przestrzeń wolności dla
Dokładnie.
Literatury.
Dokładnie, przestrzeń wolności dla literatury, a także przestrzeń formacji. W pewien sposób ksiądz Jerzy robił to świadomie, w pewien sposób formował tożsamościowo wiernych, bo z tą kulturą ludzie mogli się spotkać tylko w żoliborskiej świątyni. Nie spotykali się z tą kulturą w ówczesnym przekazie medialnym, czy w przekazie ówczesnych teatrów, czy kin Polski Ludowej. Czy nawet w szkole, tak? Więc ten wymiar żoliborskich mszy świętych był niesamowicie bogaty. Mamy tu właśnie wymiar patriotyczny, wymiar nauki historii, nauki kultury, nauki tożsamości, nauki wiary. Też intencje, dla których ludzie przybywali do żoliborskiego kościoła, były różne. Niektórzy przychodzili z pobudek wiary, niektórzy z pobudek właśnie modlitwy za ojczyznę, niektórzy przychodzili w formie jakby protestu względem władzy ludowej, niektórzy przychodzili ze względów politycznych, bo dobrze było się pokazać na Żoliborzu. Natomiast ksiądz Jerzy także właśnie te pobudki różne wykorzystywał do tego, aby ludzi przybliżyć do Pana Boga. Wykorzystywał to w swojej misji duszpasterskiej. I zachowało się wspomnienie na przykład pani Danuty Szaflarskiej, którą ksiądz Jerzy zaprosił do żoliborskiego kościoła na mszę świętą za ojczyznę, a ona powiedziała, że ona nie jest religijna. Ksiądz Jerzy poprosił, żeby tylko przyszła i przeczytała wiersz. I od tego wszystko się zaczęło. I od tego się zaczęło, że przeczytała wiersz, potem drugi, następny, ostatecznie poprosiła księdza Jerzego o spowiedź i stała się gorliwą wierną.
Wiem, że wiele osób, które uczestniczyły w tych mszach, mówiło o tym, że tam można było poczuć wolność, że to było takie miejsce w kraju, który nie dawał tej przestrzeni wolności, gdzie tę wolność się czuło, że to też był taki ważny aspekt.
Tak, według świadków msze święte za ojczyznę są określane jako 2 godziny wolności, jako wyspa wolności, jako preludium do zrywu wolności. I były to 2 godziny wolności. Czytana poezja, którą ludzie słyszeli, dzieła wieszczów narodowych, dzieła, które wierni nie mogli usłyszeć w innych środkach czy w innych miejscach Warszawy, stolicy czy kraju, słyszeli tam, więc to był wymiar wolności. Ksiądz, nauczanie żoliborskie księdza Jerzego, jego słowa wyrażały także potrzeby, wyrażało także cierpienia narodu. Ksiądz Jerzy, można powiedzieć, w swoich kazaniach był przedstawicielem umęczonego narodu. Ksiądz Jerzy w swoich kazaniach postulował o podstawowe wartości człowieka i społeczeństwa, które tak naprawdę w Polsce Ludowej były zagrożone, zwłaszcza w stanie wojennym. Bardzo dużo mówił o prawdzie, wówczas zagrożonej, marginalizowanej całkowicie. Mówił o wolności, o godności człowieka, która była deptana, w każdym wymiarze, i w wymiarze religijnym, społecznym, w wymiarze pracowniczym. Mówił o solidarności, wówczas solidarności pojmowanej przez duże S i małe S. Tak ona jest też określana w nauczaniu księdza Jerzego. Solidarność przez duże S to niezależny samorządny związek zawodowy, z którym miliony Polaków wiązało wiele nadziei, a zawieszony w czasie stanu wojennego, i solidarności tej międzyludzkiej, która również była bardzo mocno zagrożona w Polsce Ludowej, której ludzie się uczyli. Ksiądz Jerzy mówił o solidarności, o sprawiedliwości, o miłości do ojczyzny, o miłości międzyludzkiej, o patriotyzmie. Bardzo dużo mówił o męstwie. Męstwie bardzo, bardzo mocno potrzebnym chrześcijaninowi, potrzebnym w każdym czasie, a w ówczesnym, wówczas jeszcze bardziej potrzebnym człowiekowi. W jednym z kazań ksiądz Jerzy, mówiąc o męstwie, postulował o jednoznaczność postaw. Mówił, że tego, czego chrześcijanin musi się bać, to tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Ksiądz Jerzy mówił, że nie można nosić w jednej kieszeni książeczki przedstawiającej obcą ideologię, a w drugiej kieszeni różańca. Coś, z czym się borykamy do dzisiaj, to też pokazuje aktualność nauczania księdza Jerzego. Ksiądz Jerzy właśnie, też przywołując postać świętego Maksymiliana Kolbe, wołał i nauczał i wskazywał, jak istotna jest jednolitość postawy chrześcijańskiej. Jednolitość postawy człowieka, która prowadzi do prawdziwej wolności i do prawdziwego, radosnego życia. I to też właśnie określało życie księdza Jerzego, że on był prostolinijny, tak? I tego też uczył wiernych. A w ówczesnym klimacie zniewolenia komunistycznego było to niesamowicie wymowne. I ludzie też w kazaniach księdza Jerzego właśnie odnajdywali swoje potrzeby, odnajdywali swoje cierpienia, a przez uczestnictwo w mszach świętych za ojczyznę dawali upust swojemu cierpieniu i swoim emocjom. To też we wspomnieniach zachowały się świadectwa tego, jak przez śpiew pieśni, między innymi właśnie Ojczyzno ma, Boże coś Polskę, przez ten tłumny śpiew ludzie się wyrażali. Ludzie się modlili, ale ludzie się wyrażali, dawali upust swoim emocjom. I ta wielość tych elementów patriotycznych, religijnych mszy świętych za ojczyznę jest bardzo mnoga. Między innymi katecheza wolności księdza Jerzego, wyrażająca się w tym, że ksiądz Jerzy wskazywał wiernym, że do prawdziwej wolności, do której dążyła Solidarność, do której dążył naród polski, że do tej wolności idzie się przez krzyż, idzie się przez zwycięstwo. To właśnie ukazywał przez nawiązanie do ojca Maksymiliana, i inicjatywą księdza Jerzego było to, aby wierni, kiedy podnosili palce ułożone w kształt litery V w czasie hymnów liturgicznych, między innymi właśnie w czasie śpiewu Boże coś Polskę, aby w tej V-ce umieszczali...
Czyli znaku zwycięstwa.
Znaku właśnie. Zwycięstwa, tak, umieszczali krzyż, pasyjkę. I jeśli mamy możliwość zobaczyć jakieś archiwalne nagrania z mszy świętych za ojczyznę, to zobaczymy, jak właśnie wierni unoszą dłonie w kształt, palce ułożone w kształt litery V, i pomiędzy tymi palcami trzymają krzyż. I to jest też właśnie nauka i przesłanie księdza Jerzego. Tak uczył, że przez krzyż idzie się do wolności. I tutaj mamy ten historyczny też wątek Niepokalanowa. Część krzyży, które właśnie były dystrybuowane na Żoliborzu przez księdza Jerzego Popiełuszkę, według świadectwa księdza Czesława Banaszkiewicza, przyjaciela księdza Jerzego, były one przywożone przez błogosławionego właśnie z Niepokalanowa. I to też jest właśnie wymiar określający tą duszpasterską, religijną i patriotyczną działalność księdza Jerzego. Że uczył wiernych, że cierpienie jest po coś i cierpienie do czegoś prowadzi. Że cierpienie nie jest samo w sobie, ale cierpienie jest uczestnictwem w krzyżu Chrystusa, a to wszystko prowadzi do zwycięstwa. I w jednym z kazań ksiądz Jerzy mówił, że nie ma innej drogi do zmartwychwstania niż przejście przez krzyż. I to jest nauka ponadczasowa, zawsze aktualna. Kiedy będziemy czytać kazania księdza Jerzego, do czego zachęcam, to zobaczymy ich aktualność, bo te podstawowe wartości człowieka i społeczeństwa oparte na wartościach chrześcijańskich, one zawsze będą aktualne i zawsze będą dla nas fundamentem. I zawsze budowa prawdziwego człowieczeństwa i prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa musi się opierać o te filary. Musi się opierać o prawdę, o wolność, o godność człowieka, sprawiedliwość, solidarność, o miłość, o męstwo.